Słuchasz podcastu programu Klapre e Pludres.
Czas na spotkanie z naszym dzisiejszym gościem, już zapowiadanym, a z nami dzisiaj w studiu dr Paweł Lemski, specjalista otolaryngologii klinicznego oddziału otolaryngologii w Szpitalu Kopernika w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Tematem naszego dzisiejszego spotkania, no tych tematów tak naprawdę jest kilka, ale głównym jest poradnia, pracownia audiologiczna, która działa w naszym województwie, w państwa szpitalu. Opowiedzmy o niej, czym ona się zajmuje, jak to wygląda.
Pani redaktor, szanowni państwo, poradnia audiologiczna, którą stworzyliśmy w naszym szpitalu, funkcjonuje już od blisko roku. Świadczymy porady, świadczymy usługi dla pacjentów z chorobami narządu słuchu i równowagi w zakresie właściwie wszystkich schorzeń. W zakresie niedosłuchów, czy to szumów usznych, czy zawrotów głowy, czy problemów z zaburzeniami równowagi. Do naszej poradni może zgłosić się każdy pacjent posiadający stosowne skierowanie wydane przez innego lekarza.
Kiedy właśnie powinniśmy się zastanowić nad tym, czy to jest ten czas, żeby zgłosić się do lekarza? Szumy uszne? Wydaje się, że to jest taki dość powszechny problem.
Jest to niestety właśnie, pani redaktor, bardzo powszechny problem, podobnie jak niedosłuch. Rzecz, która u nas niestety jest troszeczkę stygmatyzowana i jakby pomijana w codziennym funkcjonowaniu. Ktoś nie słyszy, no tak musi być. Otóż nie. Jeżeli mamy problem ze słuchem, sygnalizuje nam to nasze otoczenie, czy sami to zauważamy, wtedy powinniśmy zgłosić się po pomoc.
No i nie wiem, przez jakiś dłuższy czas musimy siebie obserwować? Czy takie szumy, które gdzieś tam się pojawiają, to już teraz nasi słuchacze powinni... ja to mam. To jednak chyba jest czas, żeby iść do lekarza.
Jeżeli zaczynamy zauważać problem, znaczy, że on istnieje i wtedy powinniśmy już tej pomocy poszukać.
Okej. Wróćmy do pracowni audiologicznej. Jakich pacjentów dotyczy, jak często się zgłaszają, ilu pacjentów państwo macie?
Zapotrzebowanie jest ogromne. W województwie pomorskim niestety nie mamy dobrej dostępności poradni audiologicznych, dlatego nasza poradnia jest krokiem naprzód w kierunku stworzenia pacjentom dogodnych warunków do leczenia i do diagnostyki. Do poradni audiologicznej, tak jak powiedziałem, zgłosić może się każdy pacjent w każdym wieku. My przyjmujemy pacjentów w wieku od dziecka, właściwie od niemowlęctwa aż do starości. Każdy pacjent może taką pomoc uzyskać. Każdy pacjent, który ma skierowanie, czy to od lekarza rodzinnego, czy to od lekarza otolaryngologa, czy lekarza innej specjalności.
Czy poradnia pracuje w ramach NFZ, rozumiem?
Poradnia pracuje w ramach NFZ-u. Oczywiście świadczymy usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Ilu pacjentów do tej pory pracownia obsłużyła? Rok?
Ciężko mi jest przytoczyć tutaj dokładne liczby, natomiast na pewno są to liczby przekraczające już 1000.
Okej. Wspomniał pan doktor o tym, że ciężko u nas jest w województwie z takimi pracowniami. Ile ich mamy?
W tej chwili my jesteśmy poradnią świadczącą pełen zakres usług. Tego typu poradnia znajduje się również w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.
Czyli niewiele.
Niewiele.
W październiku zeszłego roku przełom w pracowni. Przeprowadzono pierwszą w oddziale operację wszczepienia implantu ślimakowego. Powiedzmy naszym słuchaczom, na czym polegał ten zabieg.
Jest to niewątpliwy sukces całego naszego zespołu, klinicznego oddziału otolaryngologii Szpitala imienia Kopernika w Gdańsku. Jest to proces, do którego przygotowywaliśmy się wiele miesięcy. Wymagał on uzyskania wielu rzeczy, spełnienia wielu kryteriów, w tym stworzenia też wspomnianej wcześniej przez panią redaktor poradni audiologicznej. I jest to niewątpliwie krok naprzód. Cały ten program implantowy, który w tej chwili tworzymy, jest krokiem naprzód. Przede wszystkim ułatwiamy pacjentom dostęp do tego typu procedury, do tego typu leczenia, ponieważ odbywa się to wszystko na miejscu. Cały proces kwalifikacji, samo wszczepienie, sama operacja poprzez rehabilitację i kontrole pooperacyjne odbywa się wszystko u nas w naszej jednostce w Gdańsku.
My tu trochę poza anteną rozmawialiśmy na ten temat i pan doktor wspomniał o tym, że to już tak naprawdę jest opieka do końca życia nad takim
Oczywiście.
Pacjentem.
Oczywiście. Taki pacjent, samo jakby wszczepienie implantu jest jednym tylko z kroków. Natomiast cała reszta, potem dopasowanie tego implantu, odpowiednie jego dostrojenie, nauka słyszenia na nowo, czy też w ogóle de novo, bo operujemy pacjentów, którzy utracili słuch i takich, którzy nie słyszeli od urodzenia. Jest to proces długotrwały, natomiast pacjent, tak jak powiedziałem, ma zagwarantowaną pełną opiekę w naszej placówce.
Jak wygląda kwalifikacja do takiego zabiegu?
Kwalifikacja do zabiegu wszczepienia implantu ślimakowego jest procesem złożonym, natomiast nie należy się go bać. Wymaga to współpracy wielu specjalistów poprzez otolaryngologa, audiologa, logopedę, psychologa, radiologa, czasami też neurologa i oczywiście inżyniera. Nie możemy tutaj zapominać o inżynierach dźwięku, którzy odpowiadają za tą część techniczną całego przedsięwzięcia.
Niesamowite. To cały zespół ludzi.
Cały zespół ludzi i wszystko mamy na miejscu. Nie musimy nigdzie jeździć, wszystko gwarantujemy w ramach naszej poradni audiologicznej, w ramach naszego oddziału.
Czyli rozumiem, że jak takiej poradni nie ma, to wtedy pacjent musi przemieszczać się od jednej do drugiej po całym
oczywiście.
województwie, nawet, czasem może poza jego granicę.
Oczywiście, właśnie, nawet poza granicę województwa, pani redaktor. Nasi pacjenci, dopóki nie stworzyliśmy poradni audiologicznej i nie rozpoczęliśmy programu implantacji w naszym szpitalu, szukali pomocy najczęściej w Szczecinie, w Bydgoszczy, w Warszawie, w Poznaniu. Więc są to duże odległości. Jeżeli taki pacjent wymaga kilkunastu kontroli w ciągu roku, no proszę sobie wyobrazić, jaka to jest trudność dla pacjenta.
No, zdecydowanie mówimy o perełce, która powstała w naszym województwie. No to jak długo trzeba poczekać, żeby właśnie taki zabieg mógł się odbyć?
Tak jak powiedziałem, proces kwalifikacji do implantacji jest procesem dość złożonym. Implant ślimakowy nie jest urządzeniem dla każdego.
Okay.
Należy pamiętać, że nie jest to coś, co zastępuje aparat słuchowy.
Mm-hmm.
Dopiero jeżeli przy adekwatnym, przy prawidłowym zaprotezowaniu słuchu, przy używaniu aparatów słuchowych, pacjent nie odnosi korzyści z tego aparatu, możemy myśleć o implantacji ślimakowej.
Obiecaliśmy słuchaczom wyjaśnić różnicę pomiędzy aparatem a ślimakiem, który został wszczepiony pierwszy raz w zeszłym roku.
Tak jest. Różnica jest tutaj, szanowni państwo i pani redaktor, dość znaczna. Dużo łatwiej jest pacjenta zaaparatować, dobrać mu odpowiedni aparat słuchowy. Jest to procedura dużo łatwiej dostępna i dużo tańsza oczywiście też i dla systemu, i dla pacjenta.
Tak.
Chociaż też chciałbym zaznaczyć w tym miejscu, że oczywiście implant ślimakowy jest w całości refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjent nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych. Natomiast sam aparat słuchowy jest urządzeniem łatwo dostępnym. Na rynku jest wiele firm, które zajmują się protezowaniem słuchu. Pracują w nich oczywiście świetnie wykształceni protetycy słuchu. W naszej pracowni audiologicznej również nasi protetycy, nasi lekarze dobierają te aparaty słuchowe. Dopiero jeżeli pacjent nie odnosi korzyści z odpowiednio dobranego aparatu słuchowego i spełnia kryteria odpowiednio głębokiego niedosłuchu, wtedy taki pacjent może być kwalifikowany do implantacji ślimakowej.
Czyli jakby tym pierwszym wyborem zawsze jest aparat.
Oczywiście. Tutaj bezwzględnym kryterium implantacji ślimakowej jest brak poprawy funkcjonowania pacjenta pomimo odpowiednio dobranego aparatu słuchowego.
Mhm.
Ten okres, który jest wymagany do takiej próby aparatowania, próby protezowania słuchu wynosi od 3 do 6 miesięcy.
Mhm.
Jeżeli ten aparat jest dobrze dobrany, a pacjent nadal nie funkcjonuje prawidłowo, wtedy myślimy o implantacji ślimakowej.
Okay. No tak, w takim zwykłym funkcjonowaniu to chyba taki implant jednak jest wygodniejszy, prawda?
Implant jest wygodniejszy, chociaż należy też pamiętać o tym, że jest to sprzęt, jest to urządzenie, które również wymaga regularnych serwisów.
Mhm.
Jest to urządzenie elektroniczne, mikrokomputer, możemy tak powiedzieć, czyli coś, co też ma prawo się niestety gdzieś uszkodzić, popsuć i wymaga regularnego serwisu.
Okay.
Podobnie jak aparat słuchowy.
Jak taki serwis wygląda?
Jest to, znowu tutaj wracamy do zespołu naszych specjalistów, na pewno jest to protetyk słuchu, jest to audiolog, jest to inżynier. I każdy jak gdyby ze swojej strony zajmuje się tym urządzeniem.
Ale wracamy znowu do zabiegu?
Nie wracamy do zabiegu, wracamy do poradni audiologicznej. To już są procedury potem nieinwazyjne. To się wszystko odbywa poprzez odpowiednie urządzenia, poprzez oprogramowanie komputerowe.
Nieźle. Wróćmy do samego zabiegu. Opowiedzmy o tym, który odbył się w październiku zeszłego roku. Pierwsza pacjentka, 35-latka. Jak wygląda sam zabieg? Ile trwa? No i jak długo wraca się do zdrowia po nim?
Sam zabieg jest procedurą przeprowadzaną w znieczuleniu ogólnym.
Mm-hmm.
Jest to zabieg z grupy tak zwanych operacji usznych, czyli musimy otworzyć wyrostek sutkowaty, musimy wytworzyć loże jakby na tą część implantu, która jest umieszczana w kości skroniowej. Następnie elektrody wprowadza się do ślimaka i ranę się zamyka. Pobyt w szpitalu po tego typu zabiegu 1, 2, może 3 doby. Potem proces gojenia, proces integracji około miesiąca, następnie możemy przejść do aktywacji implantu.
Mhm. Czyli tak jak to sobie wyobrażam, nacinamy za uchem.
Tak jest.
I tam ten sprzęt pakujemy.
Oczywiście.
I zaszywamy i koniec.
Zaszywamy i koniec.
I już. I później wszystko się goi, pacjent wraca do zdrowia i po miesiącu sprawdzamy, czy
następuje aktywacja implantu i jego kolejne ustawienia. Przez pierwsze pół roku po implantacji pacjent wymaga kontroli co kilka tygodni, co około miesiąc, Natomiast potem z czasem te kontrole są coraz rzadsze.
Okej, okay, coraz rzadsze to tak raz na pół roku, raz w roku?
To się zmienia w zależności też od okresu pooperacyjnego. Okay. Przez pierwsze 2 lata to jest potem co około 2-3 miesiące, potem już coraz rzadziej.
Mm-hmm.
Oczywiście, jeżeli cokolwiek się dzieje niepokojącego, pacjent ma się do nas natychmiast zgłosić.
Jasna sprawa. Sam zabieg ile trwa? Godzinka, dwie?
Około 2 godzin.
No to chyba
około
nieźle,
dwóch
co?
Godzin.
Niezły czas.
Oczywiście.
Jak długo się wraca do zdrowia pacjent? Kiedy może wyjść ze szpitala?
Po 2-3 dniach.
To też
po 2-3 dniach, więc jest to krótki okres hospitalizacji.
Mam takie poczucie, że mówimy o takim naprawdę dużym kroku, o takim dawaniu ogromnej nadziei pacjentom, którzy z jednej strony albo urodzili się i nigdy w życiu nie słyszeli, albo takim, którzy ten słuch gdzieś utracili.
Oczywiście, jest to ogromna szansa dla dużej grupy pacjentów. W Polsce w tej chwili po implantacji ślimakowej mamy grupę grupę kilku tysięcy osób. W samym województwie pomorskim jest to kilkaset osób. I są to pacjenci, którzy funkcjonują zupełnie normalnie. Oni pracują, zakładają rodziny. Oprócz niewielkiego urządzenia widocznego w okolicy zausznej, spotykając taką osobę na ulicy, nie wiemy nawet, że ta osoba się posługuje implantem ślimakowym.
Mhm. To jest duża zmiana, prawda, dla takiego pacjenta?
Jest to ogromna zmiana. Jest to ogromna zmiana dla pacjenta, który albo nigdy nie słyszał, albo dla pacjenta, który stracił ten słuch, czy to w wyniku jakiejś infekcji, czy w wyniku jakichś powikłań usznych na przykład, bo też należy pamiętać, że może dojść do powikłania usznego i jeżeli rozmawiamy o implantacji ślimakowej, najpierw takie ucho musi ulec sanacji, czyli musimy wyleczyć ten przewlekły stan zapalny, zoperować go, mówiąc kolokwialnie, wyczyścić to ucho, przygotować je pod implantację. Następnie dopiero możemy przejść do procesu wszczepienia implantu ślimakowego. Tutaj jak gdyby jedynym bezwzględnym przeciwwskazaniem do implantacji ślimakowej jest brak zachowanego nerwu słuchowego. Jeżeli ten nerw nie funkcjonuje, wtedy możemy ewentualnie myśleć o implancie pniowym,
mm-hmm.
czyli wszczepianym bezpośrednio do pnia mózgu.
Wow. Jak duży to jest sprzęt, ten ślimak, o którym rozmawiamy?
To są struktury wielkości kilku milimetrów. To są mikroskopijne struktury.
Rozmawialiśmy na naszej antenie o pierwszej pacjentce z zeszłego roku, z października, z przeszczepionym implantem, ale szykuje się kolejny, tym razem mały pacjent.
Zgadza się, pani redaktor. Jesteśmy w trakcie przygotowań, właściwie już finiszujemy przygotowania kolejnego pacjenta. Jest to kilkuletnie dziecko, któremu również chcemy pomóc w zakresie przywrócenia słuchu. Musimy też tutaj pamiętać, że tych pacjentów jak gdyby na naszej liście jest więcej, ale trzeba też pamiętać o prozie życia codziennego, czyli pacjent się rozchorował, pacjent zachorował na coś innego. I niestety taki przypadek miał już miejsce, że pacjent, który był już praktycznie prawie że na stole operacyjnym, niestety okazało się, że istnieją przeciwwskazania po prostu medyczne do znieczulenia i do samej procedury.
Tak, aż do samego momentu na stole.
Dokładnie, do samego końca i wtedy coś niestety przysłowiowo wyskoczyło i pacjent został czasowo odroczony po prostu z leczenia operacyjnego.
Kiedy mały pacjent?
Mały pacjent jest planowany na luty. Miał być wcześniej, ale tak jak powiedziałem, wiek przedszkolny, infekcje, witamy w szarej rzeczywistości.
Której wszyscy teraz doświadczamy.
Niestety.
Zdrówka państwu życzymy przede wszystkim. Panie doktorze, jaki jest ogólny profil działalności oddziału?
Jesteśmy jako kliniczny oddział otolaryngologii Szpitala imienia Kopernika w Gdańsku. Jesteśmy oddziałem bardzo szeroko profilowym. Operujemy pacjentów od tych powiedzmy najprostszych zabiegów, czyli operacji w obrębie gardła, w obrębie migdałków u dzieci, w obrębie migdałków i innych struktur gardła u dorosłych, poprzez zabiegi nosowe, korekcje przegród nosa, poprzez operacje endoskopowe polegające na otwarciu, oczyszczeniu zatok z procesów zapalnych, poprzez operacje uszne, o których zaraz szerzej będę chciał opowiedzieć, aż do operacji onkologicznych. Wykonujemy również rozległe operacje resekcyjne i rekonstrukcyjne w obrębie głowy i szyi. Miałem wrócić do operacji otochirurgicznych, czyli do operacji usznych. Poza implantami ślimakowymi oczywiście zajmujemy się implantacją innych typów, tak jak implanty aktywne ucha środkowego, implanty na przewodnictwo kostne, a także wykonujemy pełen zakres operacji usznych. Operacje przy przewlekłych stanach zapalnych, operacje drenażu ucha środkowego. Należy też pamiętać, że operujemy nie tylko w trybie planowym, ale też zaopatrujemy dużą część nie tylko województwa, ale całej północnej Polski w zakresie powikłań, w zakresie ostrych stanów, które wymagają leczenia natychmiastowego, operacyjnego w trybie dyżurnym.
Aż mam wyrzuty sumienia, że pana doktora tak tutaj przetrzymałam, a tyle jest pracy.
Myślę, że wspaniały zespół sobie poradzi bez mojej skromnej osoby.
No właśnie, wspominaliśmy o tym zespole, bo taki oddział to jest masa ludzi. Ile jest na oddziale?
W tej chwili włącznie z szefostwem, włącznie z panem profesorem Skorkiem i z panem docentem Tretiakowym pracuje nas na oddziale 8 specjalistów i 10 lekarzy, rezydentów, 10 lekarzy w trakcie specjalizacji z otolaryngologii.
Cały zespół gorąco pozdrawiamy.
Cały zespół gorąco pozdrawiamy. Naprawdę miło, że mogę być jego częścią.
Dziękuję pięknie za poświęcony nam czas, za objaśnienie tak dokładne naszym słuchaczom całej pracy. No i mam nadzieję do usłyszenia na fali.
Do usłyszenia.
Radia.
Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
Słuchasz podcastu programu Klapre e Pludres.